Kochani siostry i bracia, dzisiaj jest inaczej trochę niż zwykle, tak jak wasz dyrektor powiedział, przez to, że was jest więcej niż się spodziewaliśmy. Ta inność również będzie przejawiać się w tym, że będzie inaczej trochę głoszone to słowo podczas tych rekolekcji. Chyba, że będzie tak dużo osób, że nie zmieszczą się, znaczy, że ja się nie zmieszczę tu między wami. Kochani, przepraszam za takie na początku taką osobistą wycieczkę, ale mam taką potrzebę od prawie 30 lat, kiedy głoszę Słowo Boże, jeżdżąc po wielu parafiach w Polsce, że zawsze wychodzę do wiernych, trochę bliżej jestem nich, dlatego że muszę patrzeć w oczy wiernym. A mam bardzo słaby wzrok i różnica tych kilku metrów dla mnie jest taka dosyć duża. Dlatego przepraszam te osoby, które może poczują się skrępowane, kiedy będę wam mówił w taki sposób, że te oczy nasze będą się stykać, ale może niektórym z was trochę to pomoże w słuchaniu. Kochani, tych okoliczności dzisiaj jest tak wiele, które skłaniają nas do tego, aby być tutaj. Oczywiście najpierw te rekolekcje, 50-lecie. Ale kochani, zobaczcie, jak Pan Bóg pięknie reżyseruje wydarzenia, bo dzisiaj akurat na rozpoczęcie tych rekolekcji wspominamy w liturgii jednego z największych świętych w historii Kościoła, o którym mówi się, że to on podtrzymał walący się Kościół w tamtych czasach. Biedaczyna z Asyżu. Teraz zobaczcie, jak ojciec dyrektor na początku powiedział, święty Franciszek zakochał się w Jezusie. I co zrobił? Zostawił wszystko. I tym jednym elementem zakochania się w Jezusie i konsekwencji, które wynikały z tego, zobaczcie, on uratował w jakiś sposób Kościół. Tak w ludzkim wymiarze mówiąc to. Uratował Kościół. To tak jakby dzisiaj Pan Jezus każdemu z nas to słowo w osobie świętego Franciszka przekazywał i mówił tak, zastanów się i zamyśl się, czy jest w tobie dzisiaj, teraz, w tym momencie postawa taka, że możesz powiedzieć, że jesteś zakochany w Jezusie, ale do końca, na serio, tak naprawdę, że możesz wszystko zostawić, ale dosłownie wszystko zostawić, nie fizycznie, ale to, co przeszkadza tobie i nie pozwala tobie w miłowaniu Jezusa, ale tak jak mówią dzisiaj młodzi, na maksa. To, co nie pozwala tobie miłować Jezusa do końca. Czy jesteś zdolny do tego, żeby wszystko zostawić i pójść za Jezusem? Czy jesteś do tego zdolny? Dzisiejszy dzień i ten patron to jest takie wołanie Kościoła. Dzisiaj szczególnie do was wszystkich, do nas wszystkich. Łącznie ze mną i z waszym dyrektorem. Czy jesteś w stanie wszystko zostawić? Wszystko opuścić? Z wszystkiego zrezygnować? By zakochać się w Jezusie jeszcze raz. Jeszcze raz. Ale głębiej niż wczoraj. Głębiej niż przed rokiem. Głębiej niż wtedy, kiedy po raz pierwszy uświadomiłeś sobie, że warto rozkochać się w Jezusie. Kochani, to jest pierwsza myśl związana z tym dzisiejszym dniem. A druga myśl jest związana z tym tekstem, który usłyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii. Jezus dzisiaj rozsyłając apostołów powiedział jedno na początku słowo. Jedno, jedyne słowo, które jest kwintesencją, które jest streszczeniem jakby całej jego wypowiedzi. Jedno słowo. I wyobraźcie sobie, że to jedno najważniejsze Jezusowe słowo, ono jest tak ważne, że ono jest włączone w strukturę każdej mszy świętej. Pamiętacie, jakie to słowo? Jedno króciutkie słowo. Jezus rozpoczął dzisiaj rozsyłanie apostołów od tego słowa. I to słowo jest w każdej mszy świętej. Tak? Idźcie. Kochani, to jest niepozorne słowo. Ale to tylko tak od ludzkiej strony. Bardzo niepozorne. Ale ono jest tak ważne, ono jest tak istotne, że Kościół włączył to słowo we mszę świętą. I kiedy kończy się Eucharystia, zobaczcie, jakie to jest symboliczne i piękne. Kiedy kończy się msza święta, to Kościół, tak jak dzisiaj Jezus rozesłał apostołów i mówił, idźcie, tak Jezus podczas każdej mszy świętej, przez kapłana, mówi każdemu z nas, nam również, idźcie. Gdzie? No idźcie do tych ludzi, którym brakuje świadków. Idźcie do tych ludzi, którzy są w sytuacji takiej jak Hiob z dzisiejszego pierwszego czytania. Są tak poobijani przez życie, że nie chce im się żyć. Idźcie do tych ludzi. I teraz, kochani, zobaczcie, jaka głębia jest w tym wszystkim. Idźcie i tych ludzi nawiedzajcie łaską przez swoje świadectwo, przez swoje czyny, przez swoje myśli, przez swoje słowa, przez to wszystko, jacy jesteście. Idźcie do tych ludzi. I teraz zobacz, jaka symbolika jest w tym wszystkim. Kiedy tak naprawdę Pan Jezus będzie działał przez ciebie? Wiesz kiedy? Nie wtedy, kiedy będziesz 15 różańców odmawiał w ciągu dnia. Nie wtedy. Nie wtedy, ale kiedy? Powiedział to na początku ojciec dyrektor. Pamiętacie kiedy? Kiedy twoje życie będzie Eucharystią. Kiedy ty będziesz eucharystyczny. Co to znaczy być eucharystycznym? Bycie eucharystycznym to znaczy, przychodzisz do kościoła na Eucharystię, spożywasz, karmisz się żywym Bogiem. I zazdroszczą tobie tego w tym momencie sami aniołowie w niebie, bo dostajesz od Boga więcej niż one, te czyste duchy. A więc karmisz się żywym Bogiem w jakim celu? W tym celu, żeby potem tego Boga dawać innym. Jak? No tak jak powiedzieliśmy przed chwilą. Przez twoje dobre myśli, przez twoje dobre słowa i przez twoje dobre uczynki. Czyli w taki sposób masz karmić innych, żebyś dostrzegał w tym drugim człowieku Jezusa. Bo po to przychodzisz do kościoła na mszę świętą. Bóg cię zaprasza do tego, żebyś dostrzegł w tym kawałku chleba żywego Boga po to, żebyś potem zobaczył w drugim człowieku żywego Jezusa. Inaczej obecnego, ale żywego Jezusa. Kochani, zobaczcie, jaka głębia jest w tym wszystkim. Twoje życie nie ma stać się życiem różańcowym. Różaniec ma być pomocą dla ciebie do tego, żeby głębiej, mocniej i pełniej uczestniczyć w Eucharystii. Kościół podczas Soboru Watykańskiego II, kiedy głębiej odczytał naturę mszy świętej, powiedział kilka bardzo głębokich, niewyobrażalnie głębokich myśli. Przytoczę dwie tylko. Najbardziej popularne, które ciągle musimy przywoływać. Pierwsza z nich to ta, kiedy Kościół mówi, że msza święta to jest liturgia cała, a w liturgii cała, przede wszystkim msza święta, to jest szczyt całego naszego życia chrześcijańskiego. Kościół nie powiedział, że różaniec jest szczytem naszego życia, tylko msza święta. Msza święta jest szczytem tego wszystkiego, co masz na ziemi. I nigdy nie było niczego większego jak właśnie to. A później Kościół powiedział jeszcze, że msza święta jest źródłem wszelkiej twojej mocy na ziemi. Wszelkiej twojej mocy, jaką Bóg ci daje. Wszelkiej mocy. Czyli jeśli czegokolwiek potrzebujesz od Pana Boga w tej pełni swojego życia na ziemi, to otrzymujesz właśnie podczas mszy świętej. Najwięcej. Jakby tego było mało, to mistycy dopowiadają do tego jeszcze, że msza święta, wyobraźcie sobie, jest osią dziejów całego wszechświata. Kochani, to są szokujące słowa. Szokujące dosłownie, przez które Pan Jezus każdego z nas dzisiaj, teraz chce sprowokować do tego, żebyśmy poznawali Jego przede wszystkim, zakochiwali się w Nim coraz mocniej, każdego dnia coraz intensywniej, ale Jego obecnego we mszy świętej, bo On tu jest najpełniej ze wszystkich swoich sposobów obecności na ziemi i działania na ziemi. On najpełniej jest właśnie tu, we mszy świętej. Przedziwne to jest. I teraz, kochani, jaką funkcję ma różaniec? O jakiej funkcji możemy powiedzieć różańca? Między innymi oczywiście, bo nie będziemy całości aspektu dotykać i wszystkich z nim związanych bogactw. Tylko powiem o jednym elemencie, bardzo istotnym. Otóż zobaczcie, że papież Jan Paweł II, święty nasz rodak, w tym najgenialniejszym liście, który napisał Kościół, w dziejach całego Kościoła na temat różańca. Pamiętacie ten list? Z pewnością wielu z was zna ten list. List o różańcu. List apostolski o różańcu. W tym liście papież, przywołując słowa swojego poprzednika, Pawła VI, mówi tak. Jeśli modlisz się na różańcu, a nie rozmyślasz nad tajemnicami tego różańca, kto pamięta, jaka jest dalsza treść tej jego wypowiedzi? To różaniec jest martwy. To on jest jak ciało bez ducha, bez duszy. Czyli w tym momencie ten różaniec jest jak trup. Jego nie ma w ogóle. On jest umarły. Jego nie ma po prostu. Kochani, zobaczcie, czyli z tego, co papież powiedział, nie najważniejsze w tym różańcu jest odmawianie zdrowaszek świętych słów, tylko znacznie ważniejsze jest rozmyślanie nad treścią danej tajemnicy. To jest istota różańca, istota. Czyli to, co dokonuje się w twoim sercu. I teraz, kochani, zobaczcie, jeśli człowiek poważnie podchodzi do modlitwy różańcowej, poważnie, to będzie skupiał się, będzie inwestował swój czas i swoje umiejętności właśnie w to, żeby jak najmocniej, jak najgłębiej wejść w ducha tej tajemnicy, wejść w głąb tego, co się tam dzieje. To jest bardzo trudne. Pan Bóg nam stawia duże wymagania, ale pokazuje nam przez to, że bardzo poważnie nas traktuje. To tak jak rodzic, zobaczcie, rodzic, który nie wymaga od swojego dziecka, to co pokazuje swojemu dziecku? Że mu nie zależy na nim, że go nie kocha. Jeśli nie wymaga od swojego dziecka, to tak jakby mu powiedział, słuchaj, ty jesteś dla mnie nieważny, rób co chcesz. Z Panem Bogiem jest tak, że On nam stawia bardzo duże wymagania i przez to, że nam stawia te wymagania, pokazuje nam, jacy my ważni jesteśmy dla Niego. A jednocześnie cały czas wspiera nas w tym dziele. Dlatego On chce, żebyśmy, odmawiając modlitwę różańcową, żebyśmy wchodzili do środka, ile się tylko da. A ten środek jest tak przepastny, on jest tak niewyobrażalnie głęboki, on jest tak wielki, że możesz wchodzić w ten środek nie 80 lat, jak żyjesz 80 lat, nie nawet 100 lat, tylko gdybyś miał do dyspozycji 1000 lat. I tylko to robił, nigdy nie wszedłbyś do samego końca tego środka. Bo tam jest nieskończoność. Tam jest nieskończoność, dosłownie. Dlatego, kochani, ważne jest to, żeby pamiętać, że w modlitwie różańcowej najistotniejsze to jest to wejście w środek danej tajemnicy. Na czym ono polega? Na tym, żeby wejść w ducha tej tajemnicy poprzez rozmyślanie, co w tym momencie przeżywała Maryja. Co się działo w duszy Jezusa? Co tam działo się w głębi Jego jestestwa? Kochani, a to jest dusza boska. To jest dusza niepokalanej. My nie mamy możliwości do końca na ziemi przeniknąć tego, co się tam dzieje. Nie ma takiej możliwości żaden z ludzi. Dlatego Bóg ci mówi, zobacz, tam jest nieskończoność. Możesz wchodzić i wchodzić i ciągle natrafisz i ciągle będziesz spotykać nowe wymiary, nowe rzeczywistości. Dlaczego o tym mówimy? Mówimy, kochani, o tym dlatego, że z Mszą Świętą jest bardzo podobnie. Bardzo podobnie. Jeśli ja będę skupiał się na tym, co zewnętrzne we Mszy Świętej, to w tym momencie nie mam możliwości, żeby wykorzystać ten potencjał, który w niej, w Eucharystii, we Mszy Świętej jest. Dlatego bardzo istotna jest ta postawa moja wewnętrzna. Czyli to, co dzieje się w moim środku, w moim wnętrzu. I teraz różaniec, jeśli wejdziesz w głąb tej modlitwy, połączysz to rozmyślanie nad daną tajemnicą ze swoim życiem, bo o to chodzi też, to wtedy łatwiej tobie będzie wejść w głąb tego, co najświętsze na ziemi. A najświętsze jest to, co dzieje się na ołtarzu. To jest serce Kościoła. Bez mszy świętej Kościół umiera. I chrześcijanin też bez mszy świętej umiera wewnętrznie. Dlatego chodzi o to, żebyś zrozumiał, że różaniec między innymi, powtarzam kolejny już raz, między innymi ma taką funkcję i takie zadanie, żeby uczyć ciebie tej wewnętrznej postawy po to, żebyś później mógł również tę wewnętrzną postawę okazać podczas mszy świętej. A tam jest już przepaść tak wielka, że nie ma słów na ziemi żaden z ludzi, żeby mógł określić, wypowiedzieć, zachwycić się tym, co dzieje się na ołtarzu. I to jest jedna z tych funkcji, kochani. Dlatego podczas tej mszy, podczas tych rekolekcji będziemy mówić nie o zewnętrznych elementach mszy świętej, bo te można sobie przeczytać w książce, żeby pogłębić. Będziemy przede wszystkim mówić o mojej, o naszej wewnętrznej postawie, czyli o wewnętrznym przeżywaniu mszy świętej. Co ja powinienem zrobić podczas tej czy tamtej części mszy świętej, ale w środku, wewnątrz, nie na zewnątrz. Kochani, chciałbym was uwrażliwić już na samym początku tego słowa, tych rekolekcji, żebyście pamiętali o tym, bo niestety my Polacy mamy taką skłonność. Setki rekolekcji o mszy świętej wygłosiłem po całej Polsce i za granicą. I spotykałem się z tysiącami, wielkimi tysiącami ludzi na ten temat. I w małych i większych grupach. I ciągle w Polsce jest ten sam problem, że ludzie biją się niemalże o słowa, obrażają się dosłownie o to, czy on ma przyjąć komunię świętą na klęcząco, czy na stojąco. I to jest najważniejszy problem dla nich. Zewnętrzna postawa, ona nie jest najważniejsza. Znacznie ważniejsze jest to, co dzieje się w twoim wnętrzu. Tam się rozgrywa tak naprawdę istota mszy świętej w odniesieniu do oddziaływania wobec ciebie. O to chodzi. Dlatego to będziemy ciągle przywoływać przez te wszystkie dni tych świętych rekolekcji. Również podczas tych spotkań adoracyjnych. One będą przedłużeniem tego mówienia o mszy świętej w formie modlitewnej. Ale to będzie dalej dotykanie mszy świętej. Kochani, na początek, bo już jestem niestety gadułą dosyć obfitym, na początek dzisiaj, teraz dotkniemy może tylko jednego elementu mszy świętej, tylko jednego, chyba że jeszcze zdążymy może drugiego. Nie chciałbym was jakby zniechęcać na początku, ale powiemy sobie o jednym, może dwóch elementach mszy świętej, ale tak skrótowo bardzo, bo tego czasu widzę, że jest dosyć mało i boję się, że z całym tym materiałem, z tymi treściami się nie wyrobię. Dlatego na początek chciałbym wam zadać takie proste pytanie. Czy ktoś z was mógłby teraz powiedzieć, od czego rozpoczyna się msza święta? Kochani, zadaję to pytanie 8 lat już. 8 lat, kiedy od 8 lat jeżdżę po całej Polsce i głoszę rekolekcje o mszy świętej i słowo przy różnych okazjach. I na każdym spotkaniu z wiernymi, a od 3 lat te spotkania są co tydzień. Co tydzień wyjeżdżam do jakiejś parafii w Polsce, za granicę i mówię o mszy świętej. I w każdej parafii zadaję to pytanie. W każdej parafii. Słowo honoru. I wyobraźcie sobie, że 99% wszystkich odpowiedzi, które padają, tak jak wasze spontaniczne teraz odpowiedzi, no to są takie odpowiedzi, no od znaku krzyża. Dlaczego od znaku krzyża? Bo zobaczcie, wielu myśli takich, w takich kategoriach, że każda nasza modlitwa prywatna czy publiczna rozpoczyna się od czego? Od znaku krzyża. Każde spotkanie w kościele, na jakimkolwiek nabożeństwie, rozpoczyna się od znaku krzyża. I my myślimy, że msza święta rządzi się tymi samymi prawami. Ona nie rządzi się tymi samymi prawami. Bo msza święta, i zapamiętajcie to do końca życia, msza święta to nie jest modlitwa i to nie jest nabożeństwo. To jest coś nieskończenie razy większego niż największa modlitwa i największe nabożeństwo. Dlatego tak bardzo na skróty, bo tego czasu mówię, dla mnie przynajmniej nie jest zbyt wiele, tak bardzo na skróty zapamiętajcie, że msza święta rozpoczyna się od takiego pięknego znaku, kiedy kapłan czy kapłani podchodzą do ołtarza, kłaniają się ołtarzowi i wszyscy razem. I co robią? Właśnie. I całują ołtarz. Kochani, kapłan, kiedy całuje ołtarz we mszy świętej, to on całuje nie stół, tylko on całuje Jezusa. Ten ołtarz we mszy świętej jest znakiem ludzkiej natury Jezusa. Czyli wtedy, kiedy kapłan całuje ołtarz, to on tak naprawdę całuje Jezusa Chrystusa. Kochani, to jest niesamowite. Zobaczcie, my we mszy świętej mamy tak wiele znaków, tak wiele gestów, że znowu Kościół nas zaprasza do tego, żebyśmy wchodzili w głąb tych znaków, w głąb tych gestów, bo tam jest niebo, tam jest inna rzeczywistość, tam jest inny świat. Dlatego wtedy, kiedy widzisz kapłana całującego ołtarz, czyli Jezusa, to wtedy wewnętrznie, w sercu coś masz zrobić. Domyślacie się co? Co ja powinienem w sercu zrobić wewnętrznie, kiedy widzę kapłana, który całuje Jezusa Chrystusa w tym ołtarzu? Co powinienem zrobić? Powinienem też pocałować Jezusa w Jego oblicze. I teraz zobacz, jak pięknie jest zbudowana msza święta. Ona rozpoczyna się od pocałunku, a teraz pamiętacie, czym się kończy? Ostatni gest we mszy świętej, z takich, na które chcemy zwrócić uwagę podczas tych rekolekcji. Zobaczcie, kapłan nas błogosławi. Znaczy Jezus nas błogosławi przez kapłana. Mówi, idźcie, pamiętacie to? Idźcie w pokoju Chrystusa. I potem coś jeszcze robi, pamiętacie co? Całuje ołtarz, oczywiście, czyli Jezusa. I teraz zobaczcie, jak pięknie jest zbudowana msza święta. Ona rozpoczyna się od pocałunku i kończy się czym? Też pocałunkiem. I kochani, te dwa pocałunki jak klamra spinają całą mszę świętą. I przez nie Pan Bóg tak jakby chciał ci powiedzieć, zobacz, we mszy świętej chodzi tylko o miłość. Dlaczego? No bo pocałunek jest wyrazem miłości, czułości. I to takiej najgłębszej miłości. Brakuje ci już słów, żeby powiedzieć temu człowiekowi, że kochasz, że on jest ważny dla ciebie i tego człowieka całujesz. I w prosty sposób wyrażasz miłość. Jakbyś całe serce przelewał wobec Niego. I teraz masz zrobić to samo wobec Jezusa, jeszcze głębiej. Zobaczcie, przez te dwa pocałunki na początku i na końcu mszy świętej, tak jakby Bóg nam powiedział, zobacz, cała msza święta, ona jest skąpana w miłości. W niej chodzi tylko o miłość, o nic innego, tylko o miłość. Dlatego tylko wtedy coś zrozumiesz z tej mszy świętej, kiedy będziesz ją przeżywał na sposób miłosny. Powiem więcej, na sposób oblubieńczy, bo o to chodzi. Dlatego, kochani, Pan Bóg nie chce, żebyśmy my przychodzili na mszę świętą, dlatego że jest niedziela. Nie mówimy o dzisiejszym spotkaniu, tylko ogólnie. Mówimy o tym rytmie chrześcijańskiego życia. On nie chce, żebyśmy my przychodzili na mszę świętą, dlatego że jest takie przykazanie. Ja mam przychodzić dlatego, że tu, na ołtarzu, jest szczyt miłości. A wiesz, co to znaczy szczyt miłości? Szczyt miłości to znaczy, że Bóg podczas mszy świętej daje ci taką miłość. Taką miłość ci daje. Jakie to miłości nikt z ludzi nie ma możliwości tobie dać. Wiesz dlaczego? Bo jej nie ma. Jaką miłość Bóg ci daje podczas mszy świętej? Wiesz jaką? Daje ci boską swoją miłość. W stopniu nieskończonym. I to miłość bezinteresowną. Nawet matka, która zakochana jest w swoim dziecku, jest w stanie powiedzieć, że oddaje swoje życie dla tego dziecka, żeby ono żyło. I było wiele takich matek szlachetnych, które miały możliwość to uczynić. I jest wiele matek, które są gotowe na takie czyny. Oddać życie dla dziecka, które kocham. I ta miłość tej matki jest bardzo czysta i bardzo głęboka. Ale ona nie jest w stanie dać tej miłości swojemu dziecku i nikomu innemu na tej ziemi, która byłaby porównywalna do tej miłości, jaką otrzymujesz podczas mszy świętej. Raz jeszcze powtarzam, bo ta miłość, którą Bóg ci daje we mszy świętej, to jest boska miłość. A tej miłości człowiek nie ma sam z siebie. Może tylko od Niego otrzymać. Ta miłość Jezusa jest bezinteresowna. Ona jest taka, że On ciebie i mnie kocha, nawet wtedy, kiedy człowiek jest w stanie zaprzeczyć, że Bóg istnieje. Nikt z ludzi nie ma takiej miłości. I tę miłość dostajesz właśnie podczas mszy świętej. Dlatego nigdy nie mów, że idziesz na mszę świętą pomodlić się. Kochani, z ręką na sercu. Zadawałem w ciągu swojego życia 30 lat kapłaństwa, niemalże 30 lat kapłaństwa, zadawałem tysiące razy ludziom to pytanie. Tysiące razy. Po co przychodzisz na mszę świętą? Wiecie, z ręką na sercu 99,999 wszystkich odpowiedzi. To były takie odpowiedzi. No jak to, ojcze, po co? No idę się pomodlić. Idę się pomodlić. Człowieku, jeśli ty mówisz, że idziesz na mszę świętą się pomodlić, to nie wiesz, to znaczy, że nie wiesz, co się tutaj dzieje. Bo pomodlić się możesz w domu, możesz na ulicy, w pracy, gdziekolwiek jesteś. Tutaj zaś są cuda nad cudami. Cuda, jakich nie zna świat i nigdy nie pozna. Jeśli będziesz żył swoim duchem. I teraz zobacz, ile głębi jest w tych znakach wyrażonych niepozornymi słowami. Słowami grzesznego człowieka. A gdyby anioł wstąpił z nieba i powiedział tobie, czym jest ten jeden gest, jeden znak, ten jeden pocałunek, struchlałbyś z wrażenia i zemdlałbyś z głębi tego, w czym uczestniczysz. W tym jednym tylko znaku, a to jest dopiero początek najświętszego misterium, jakie Bóg zbudował na tej ziemi i ciebie włącza w to misterium. Całe twoje życie, to wszystko, co przynosisz tutaj, co jest treścią twojego życia, niejednokrotnie obolałego, tak jak Hioba dzisiaj z tego pierwszego czytania. To wszystko Bóg włącza w to, co najświętsze na tej ziemi. A różaniec daje ci po to, żebyś nie z niego uczynił centrum swojego życia, tylko żeby on przygotował cię między innymi do tego wewnętrznego przeżywania tego, czego aniołowie nawet nie mogą poznać. I dziwią się, że my, grzeszni i słabi ludzie na ziemi, otrzymujemy więcej niż oni. One, czyste duchy. Kochani, prośmy zatem najpierw Maryję w tym świętym miejscu, tak mocno działającą i tyle znaków już czyniącą. Prośmy również patrona dzisiejszego dnia, świętego Franciszka, ale prośmy również naszego anioła stróża, bo każdy z nas ma takiego ducha czystego, który troszczy się, który zabiega o to, abyś kochał Jezusa czystą miłością. Taką miłością jak chociażby patron dzisiejszego dnia. Proś tego anioła, żeby uwrażliwiał twoje serce na te wielkie, najświętsze na ziemi rzeczywistości, wydarzenia, sprawy, które Bóg skąpał, zanurzył jakby w tych prostych gestach, znakach i symbolach, które kryją się w Eucharystii, we mszy świętej, która dla wielu ludzi jest tak nudna, że szkoda im w niedzielę tej godziny. Zobaczcie, wolą pójść na spacer, wyjechać na imprezę, siedzieć przed komputerem czy telewizorem. I teraz jeśli masz takich domowników, którzy nudzą się mszą świętą, nudzą się, dla których, którym szkoda czasu, tej godziny na to, żeby spotkać się z Jezusem, to dzisiaj Bóg wzywa cię całą swoją istotą. Wzywa cię całym sobą do tego, aby twoje życie, twoja postawa, aby twoje przyjmowanie jego ciała i picie również krwi, bo w tym ciele jest również jego krew, abyś tak spożywał ciało Boga, abyś tak przeżywał jego obecność, abyś tak wchodził w to misterium, żebyś przyszedł do domu, do tego, który się nudzi mszą świętą i tak zaczął go traktować, żeby on zapytał, słuchaj, co się dzieje z tobą? Gdzie ty byłeś? Ja też chcę być taki. I teraz jeśli usłyszysz kiedyś takie albo podobne słowa, to wiedz, że dopiero od tego momentu rozpoczyna się twoje życie Eucharystią. Od tego momentu dopiero rozpoczyna się przedłużanie tej Eucharystii i tego, co się tutaj rozgrywa w twoją codzienność. Dlatego módl się mocno o to, aby Pan Bóg dał ci taką łaskę, aby ludzie pytali cię, jak ty to robisz? Skąd ty masz tę moc? Jak to możliwe? W tym świecie, który jest trudny dzisiaj i zniechęcający ludzi do kontaktu z Bogiem, do dobra. A ty możesz. Dlaczego możesz? Bo dostajesz od Pana Boga tak wiele, że więcej On już nie jest w stanie człowiekowi dać. Dlaczego? Bo daje siebie w pełni i do końca w najczystszej postaci. I ta postać jest dla ciebie. Ten pokarm niebiański jest dla ciebie. Niech on będzie przez ciebie tak przeżywany, niech będzie tak uwielbiany, żebyś był głodny Eucharystii, ale tej głębokiej Eucharystii, która przemienia, która przeistacza niemalże człowieka w hostię. Niech ta hostia będzie twoim celem w życiu. Amen.